Pastor Andrzej 2 tygodnie temu rozpoczął serię o świętości Boga. To była w ogóle śmieszna sytuacja, bo rozmawiałem z nim i zaproponował mi, żebym powiedział kazanie. Ja byłem bardzo chętny i mówi, jaki temat bym wybrał. Ja mówię, że ja bym bardzo chętnie powiedział o świętości Boga. Okazało się, że tego dnia rozpoczął serię i nawet powiedział kazanie na ten fragment, który chciałem powiedzieć, co prawda. Więc wybrałem inny, ale bardzo się cieszę, że możemy kontynuować i się udało. Więc zanim skupimy się na fragmencie i do niego przejdziemy, to wprowadzę nas trochę w kontekst historii. Otóż będziemy przyglądać się wydarzeniom, które działy się w XI, X wieku przed naszą erą. Za czasów, gdy w Izraelu prorokiem był Samuel, Izrael toczył wojnę z Filistynami. W jednej z bitew aż 4 oddziały Izraelitów zostały zabite. Ze strachu przed kolejną porażką Izraelici zdecydowali się wziąć ze sobą na pole bitwy Arkę Przymierza. Była to taka specjalna skrzynia, w której przechowywane były tablice z 10 przykazaniami danymi Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj. Na co dzień Arka była przechowywana w świętym przybytku. Izraelici uważali, że jej obecność, niczym magiczny amulet, przyniesie im powodzenie w bitwie. Gdy Filistyni usłyszeli o obecności Arki na polu bitwy, ogarnął ich wielki strach, ale mimo to podjęli się walki. Niestety, mimo tego, że z Izraelem była Arka, przegrał, a co gorsza, ją stracił. A Arkę w ogóle uprowadzili poganie, to już w ogóle nadmiar złego. Jej utrata dla Żydów była tak wielką tragedią, że panujący ówcześnie sędzia Heli w Izraelu, mający 98 lat, na wieść o jej stracie osunął się z krzesła, na którym siedział i zmarł. To była tak poważna sprawa. Był sędzią Izraela przez 40 lat. Również jego ciężarna synowa, żona Pinehasa, jego syna, przeżyła głęboką rozpacz. Rodząc swojego syna, nadała mu imię Ikawot, co po hebrajsku oznacza brak chwały. Powiedziała przy tym, uprowadzona została chwała Izraela. Filistyni, dostarczając Arkę na swoje ziemię, złożyli ją w świątyni u stóp swojego bóstwa Dagona w mieście Asztot, jako wyraz takiej wdzięczności za pokonanie wojsk wroga. Następnego ranka kapłani świątyni, gdy weszli do świątyni, patrzą, a tam leży Dagon twarzą ku ziemi przed Arką Przymierza. Więc go podnieśli i postawili na swoim miejscu. Nazajutrz, ku ich zdziwieniu, ponownie zastali leżącego przed skrzynią pana Dagona. Tylko że tym razem jego głowa i ręce były odcięte. Dodatkowo Jahwe sprowadził na pogański lud Asztod wrzody. Filistyni postanowili więc przenieść tą Arkę do miasta Gat. Jednak tam spotkała mieszkańców równie bolesna kara. Sytuacja powtórzyła się także w kolejnym mieście, do którego przyniesiono skrzynię. Widząc i doświadczając cierpienia z powodu Arki, podjęto decyzję o jej odesłaniu do Izraela. W tym celu postawiono ją na wozie, do którego zaprzęgnięto 2 krowy i puszczono samodzielnie w kierunku Bet Szemesz. Gdy Izraelici zobaczyli Arkę na horyzoncie, ogarnęła ich wielka radość. Złożyli Bogu w ofierze całopalnej te krowy, które prowadziły wóz, a następnie Arka została przeniesiona do domu Abinadaba, który wyznaczył syna Eleazara do tego, żeby on dbał o nią przez 20 lat. 20 lat Arka stała w domu Abinadaba. Więc mając ten kontekst historyczny, miał być taki slajd. Otwórzmy teraz drugą księgę Samuelową na 6 rozdziale. Będziemy czytać od 1 wersetu i będziemy przyglądać się wyprawie z polecenia króla Dawida 30 oddziałów zbrojnych Izraelitów z domu Abinadaba, mieszkającego w Baale Juda. Jej celem było sprowadzić Arkę do Jerozolimy, a mówiąc takim żargonem wojskowym, do jej docelowego miejsca stałej dyslokacji, nie dopuszczając do jej kolejnej utraty. Dawid zaś zgromadził ponownie 30 tysięcy wojowników, to jest 30 oddziałów, wszystkich doborowych z Izraela. Powstał i udał się Dawid wraz z całym ludem, który był z nim, z Balle Juda, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Jahwe Zastępów, siedzącego nad cherubami. Wieźli zatem skrzynię Bożą na nowym wozie, a zabrali ją z domu Abinadaba, który leży na wzgórzu. Uza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz. Wzięli ją więc z domu Abinadaba, który stał na wzgórzu, a w nim skrzynia Boża. Achio zaś ruszył przed Bożą, przed skrzynią. Dawid natomiast i cały dom Izraela tańczyli i grali przed obliczem Jahwe na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drewna, na cytrach i na harfach i na bębenkach i na kołatkach i na cymbałach. A gdy dotarli do klepiska Nakona, Uza sięgnął ku skrzyni Bożej i chwycił ją, gdyż potknęły się woły. Wówczas zapłonął gniew Jahwe na Uzę i uderzył go tam Bóg za to uchybienie tak, że umarł tam przy skrzyni Bożej. Dawid również rozgniewał się na to, że Jahwe wybuchnął na Uzę takim gniewem i nazwał to miejsce Perez Uza. Tak też nazywa się ono do dnia dzisiejszego. Dawid przestraszył się też Jahwe tego dnia i powiedział: jak ma przyjść do mnie skrzynia Pana? I nie chciał Dawid skierować skrzyni Jahwe do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda-Edomity, Gatyjczyka. I pozostawała skrzynia Jahwe w domu Obeda-Edomity, Gatyjczyka przez 3 miesiące, a Jahwe błogosławił Obedowi Edomicie i całemu jego domowi. Dziś będziemy rozważać wersety właśnie od 1-11. Kazanie podzieliłem na 2 punkty, ponieważ chciałbym skupić naszą uwagę na 2 najważniejsze postacie tych wydarzeń. W punkcie 1 przyjrzymy się Uzie, czyli temu kapłanowi, który dotknął arki i zginął, a w 2 Dawidowi. Na końcu zawrę parę też słów zastosowania z tej historii. Więc punkt 1, Uza, nowy wóz, stare problemy. Izraelici umieszczają arkę na nowym wozie. Autor specjalnie podkreśla w tym tekście nowość, ponieważ w ten sposób komunikuje nam, czytelnikom, że według prawa żydowskiego jest to rytualnie czysty wóz. Nie był wcześniej używany do celów pospolitych. I takie postępowanie wydaje się być uzasadnione, ponieważ Izraelici nie chcą, żeby arka, będąca świętym przedmiotem, miała kontakt z czymkolwiek potencjalnie nieczystym, a w tym przypadku wozem. Na ten moment wydaje się, że Izraelici podeszli bardzo poważnie do zadania. Dawid i zgromadzenie Izraela tańczą i grają na instrumentach, idąc przed arką, wyrażając w ten sposób swoją radość z także wyniosłego, ważnego wydarzenia, jakie ma miejsce. Słowem, wszystko wydaje się iść dobrze. Idący obok Uza nagle zauważa, że woły się potykają. Z przerażenia, że święta arka mogłaby spaść z wodu na, wydaje się, brudną ziemię, odruchowo wyciąga swe ręce, by ratować skrzynię. Pewnie myśli, że gdyby arka upadła, to zostałaby zanieczyszczona tym błotem lub pyłem, albo może nie chce, żeby się uszkodziła. Gdy tylko ją dotyka, ginie. Bóg natychmiast zabija go. Dlaczego? Dlaczego Bóg go zabija? Czy Bóg nie pospieszył się przypadkiem? Z osądem? Arka Przymierza u Abinadaba stała aż 20 lat. Być może Lewici, czyli Uza i Achio w tym miejscu, zdążyli już zapomnieć, albo ich podejście do arki uległo rozluźnieniu. W 4 rozdziale Księgi Liczb czytamy, że obowiązkiem kapłanów z rodu Kehata było transportowanie Arki Przymierza. I czytamy w wersecie 15. A gdy skończy Aaron i jego synowie okrywać miejsce święte i wszystkie sprzęty miejsca świętego w czasie wyruszenia obozu, to potem przyjdą synowie Kehata. To potem przyjdą synowie Kehata, aby je nieść. Lecz nie będą dotykać sprzętów miejsca świętego, aby nie pomarli. Te rzeczy to odpowiedzialność synów Kehata przy namiocie spotkania. I przemówił Jahwe do Mojżesza w 17 wersecie. I Arona tymi słowami: nie dopuśćcie, by plemię rodziny Kehatytów zostało wycięte spośród Lewitów, ale to im uczyńcie, aby żyli i nie pomarli. Gdy Aaron i jego synowie będą przystępowali do miejsca najświętszego, to przyjdą i wyznaczą im każdemu po kolei, czego ma dotyczyć jego służba i co ma być przynależnym mu wyposażeniem. Ale niech nie przychodzą przyglądać się zwijaniu miejsca świętego, aby nie pomarli. Widzimy w tym fragmencie, że Kehatyci byli odpowiedzialni za transportowanie Arki Przymierza. Mieli to robić niosąc ją. A na dodatek widzimy, że Bóg przestrzega jeszcze Izrael przed tym, żeby plemię Kehatytów nie wymarło. Bo jak wymrze, to kto będzie ją transportował? A co robią Uza i Achjo? Wiozą Arkę na wozie tak samo jak filistyńscy poganie. Izraelscy kapłani Boga Jahwe, ci, którzy dostali od Boga bezpośredni nakaz noszenia Arki, zachowują się tak samo jak poganie, którzy nie znają tego Boga i którzy czczą nieme bożyszcza, traktując Arkę jak łup wojenny. W tym miejscu przypomina mi się taka historia. Gdy byłem w wojsku, na szkoleniu podstawowym, bardzo często mieliśmy okazję słyszeć z ust naszego plutonowego krzyk: wojsko, co to za rozluźnienie? Tak się krzyczał na nas. No stop. Gdy rozważam tę historię, to słyszę głos plutonowego w mojej głowie, ale nie krzyczącego na mnie, tylko na Uzę i Achjo. Co to jest za rozluźnienie? Co się stało z wami? Co ciekawe, skoro stoję dzisiaj przed wami i dzielę się z wami tym wszystkim, to znaczy, że nasz plutonowy nas nie zabił. Więc, a jedynie wielokrotnie nawoływał do porządku. Więc z tej perspektywy Bóg wydaje się być okrutny, jakimś okrutnym tyranem. A mój plutonowy wydaje się być bardziej miłosierny niż sam Bóg. Tylko dzieje się tak, ponieważ wpadamy w pułapkę. Współcześnie mamy znacznie utrudnione postrzeganie sakrum i profanum, czyli tego, co jest święte i tego, co jest pospolite. Społeczeństwo XXI wieku Boże prawo odwraca do góry nogami. Święty jest seks, pieniądze, sukces i rozwój. Świat zatraca wartości życia wynikające z Bożego Słowa, z Bożego prawa w imię samostanowienia moralności. Ten problem postępuje w ten sposób od setek lat. Jednak Boże Słowo objawia nam Boga jako świętego. Ten problem, tego Boga, który sam stanowi, co jest dobre, a co jest złe, to On jest decydentem. On ustanawia moralny kodeks. Plutonowy wydaje się być bardziej miłosierny od Boga tylko dlatego, że ma do czynienia z bandą dzieciaków, którzy nie rozumieją tego, jak działa wojsko i muszą się nauczyć podstawowych rzeczy, a lewici dostali bezpośrednio od Boga instrukcję tego, jak mają obchodzić się z Arką. Więc nie mają żadnej wymówki dla tak obrzydliwego przeoczenia. Żołnierze plutonowego ćwiczą na przykład musztrę, która jest czymś elementarnym, podstawowym i nie ma nic wspólnego z sakrum, a lewici zajmują się najświętszym przedmiotem w całym Izraelu, skrzynią Bożą, która jest symbolem Bożego tronu na ziemi. I to jest najważniejszy, najwyższy poziom sakrum, jaki może istnieć na świecie. Dlaczego Uza i Achjo wiozą Arkę zamiast jej nieść? Jednym z moich takich przypuszczeń jest to, że choć autor tego nie podaje, że może było ich tylko dwóch. Czyli może za mało ludzi było, żeby ją udźwignąć. Ale czy to jest usprawiedliwienie jakiekolwiek? No widzimy, że nie. Bóg zabija Uzę natychmiast. Jeśli arka jest za ciężka, to czekasz, aż nadejdą posiłki. Choćby miały nadchodzić dni, tygodnie, miesiące, nie ma to znaczenia. Zostawiasz ją i czekasz. To jest najświętszy obiekt. Nie ma mowy o ryzykowaniu jakimkolwiek zbezczeszczeniem jej. I Bogu nie spodobało się to, że Jego szczególnie wybrani kapłani, można by powiedzieć, siły specjalne izraelskich kapłanów, i to jeszcze do zadań specjalnych, do noszenia Arki Przymierza, postępują z nią tak samo jak barbarzyńcy, jak poganie. Poganie, którzy tak samo wiozą Arkę. Ten punkt specjalnie nazwałem nowy wóz, stare problemy, ponieważ chcę w ten sposób pokazać wam parę rzeczy, które wynikają z tej historii i można tą naukę w bardzo łatwy sposób zapamiętać dzięki temu hasłu. Po pierwsze, dobra wola Lewitów, wyrażająca się w postaci zadbania o rytualną czystość wozu, na którym była wieziona Arka, to za mało. Lewici w obliczu tego, że dostali w Bożym Słowie bezpośrednie instrukcje tego, jak ma wyglądać transport Arki, nie mają żadnej wymówki. Ani żadnego usprawiedliwienia przed tym uchybieniem. Boga nie tylko obraża to, że transportują Arkę w zły sposób, ale także to, że mieli zakaz jej dotykania, a nawet przyglądania się zwijaniu namiotu podczas przygotowań do jej transportu. Słowem, wszystko, co mogli zawalić, zawalili. Po drugie, nowy wóz, stare problemy dlatego, że już wcześniej czytamy o nieodpowiednim traktowaniu Arki Przymierza. Gdy wprowadzałem was w kontekst historyczny na początku tego kazania, specjalnie pominąłem fakt, że gdy Arka wysłana przez Filistynów na wozie, ciągnięta przez krowy, trafiła do Izraela, niektórzy z Izraelitów zaglądali do środka. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela, rozdział 6, werset 19. A wśród mężczyzn z Bet-Szemesz wybił, ponieważ zaglądali do skrzyni Pana, wybił więc wśród ludu 70 mężczyzn, 50 tysięcy mężczyzn i lud opłakiwał to, że Jahwe zadał ludowi tak wielki cios. Izraelici nie mieli prawa zaglądać do jej wnętrza. Więc gdy to zrobili, Bóg natychmiast zesłał śmierć na tych mężczyzn. Przyznać im jednak trzeba, że lud wyciągnął piękny i słuszny wniosek ze śmierci swoich bliskich. A czytamy o tym dalej w 20 wersecie. I mówili ludzie z Bet-Szemesz, kto zdoła ostać się przed obliczem Jahwe, przed tym świętym Panem, przed tym świętym Bogiem. I do kogo uda się on od nas? Kto zdoła się ostać przed tym świętym Bogiem? Nikt. I to jest piękny wniosek. Problem jest w tym, że nie przetrwał próby czasu. 20 lat Arka stała u Abinadaba. 20 lat później nikt nie pamięta o tym wniosku. A już na pewno nie Lewici. Więc dostrzegamy, że ten fragment pokazuje nam, że przewinienie Uzy nie jest pierwszym w historii Izraela takim zbezczeszczeniem Arki. Przykre jest to, że te wnioski po prostu idą na marne. Także nowy wóz, ale problemy są stare. Punkt drugi. Dawid. Ty mój płacz zamieniłeś w taniec i mój przypis do tego wersetu z psalmu 30. Ja mój taniec zamienił w płacz. Następnie jesteśmy świadkami ciekawej narracji według przykładu dosłownego, bowiem tak samo jak Bóg, cytując, zapłonął gniewem, w przykładzie dosłownym jest napisane, tak Dawid rozgniewał się na to wydarzenie. Inne polskie przekłady podają na podstawie Septuaginty, czyli przekładu z hebrajskiego na grecki, że Dawid zmartwił się tym wydarzeniem. Takie właśnie znaczenie jest uzasadnione przez 9 werset, gdzie czytamy, że Dawid przestraszył się Pana. Widocznie nie zrozumiał od razu tego, co się wydarzyło. Jeszcze chwilę temu tańczył i pląsał w radości na cześć Pana, ale gdy Bóg uderzył Uzę za jego uchybienie, przeraził się. Widać w tekście, jak bardzo napełnia go bojaźń Boża. To wydarzenie tak bardzo dotknęło Dawida, że temu miejscu nadał nawet nazwę złamanie Uzy, Perez Uza, żeby kolejne pokolenia zapamiętały wniosek z tych właśnie wydarzeń. Ale jaki to wniosek? Że Bóg do swojej świętości podchodzi śmiertelnie poważnie. I widzę to wydarzenie w taki sposób, że Dawid tańczy i jest w euforii, jest w takim transie z ludem, który cieszy się z tego, że Arka ma trafić do Jerozolimy i nagle zostaje wyrwany z tego transu w przerażający świat, w którym jest zagubiony. Nie ma pojęcia, co się stało i dlaczego kapłan leży martwy. Być może tym wydarzeniom towarzyszył chaos i krzyk, gdy ludzie zobaczyli osuwającego się kapłana. To trochę tak, jakby ktoś obudził cię w środku nocy, nachylając się nad tobą, krzycząc do ciebie, żebyś się obudził, bo stało się coś strasznego, ale ty, oszołomiony, nic nie rozumiesz. Nie rozpoznajesz twarzy tego człowieka. I myślę, że tak właśnie mógł się czuć Dawid i ludzie, którzy towarzyszyli tym wydarzeniom. W tym popłochu z powodu strachu przed świętym Bogiem Dawid podejmuje decyzję, żeby odesłać Arkę Przymierza. Miała trafić do Izraela, do Jerozolimy. On ją chce odesłać. I to tak wygląda, jakby chciał ją odesłać jak najdalej ode mnie. Ja tak szybko podejmuję decyzję. Taki gorący jest i nie chce się sparzyć Bogiem, więc ucieka. I tak oto widzimy, jak grzeszny człowiek reaguje na manifestację Bożego gniewu za znieważenie Jego chwały. Ucieka. Choć nie jest to powiedziane wprost w tej historii, to jednak odesłanie Arki jest właśnie wyrazem tego. Jest w rzeczy samej wyrazem strachu przed Bogiem i tego, że Dawid nie chce przebywać w Jego obecności. Boi się Jego obecności. Kilkaset lat później, po tych wydarzeniach, Izajasz miał wizję, o której pastor Andrzej głosił kazanie 2 tygodnie temu. Czy pamiętacie, jak Izajasz zareagował, gdy stanął przed Bogiem? Czytamy w 6 rozdziale: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam ja pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Jahwy zastępów. Czy istnieje większy strach niż ten, gdy grzesznik zdaje sobie sprawę z tego, że stoi przed obliczem majestatu Boga Najwyższego? Jestem pewien, że nikt z nas za życia nie doświadczył nigdy większego strachu niż ten, który poczuł Izajasz w tamtej chwili. Z tej okazji postanowiłem też wykorzystać werset Psalmu 30 z okazji tego punktu drugiego, a teraz podsumowując tą część, zmieniłem trochę jego treść na taką, jaką mógł napisać król Dawid tego wieczoru, gdy zapewne lamentował po śmierci Uzy. Tyś zamienił mój płacz w taniec, jam zamienił mój taniec w płacz, bo nie uszanował świętości Twojej, zginął Twój kapłan, mój sługa i brat. Widzimy w tym fragmencie, że Bóg śmiertelnie poważnie podchodzi do swojej świętości. I ta Boża świętość jest niezwykle niebezpieczna dla człowieka, który ją bezcześci, który ją olewa, który jest grzesznikiem i który staje wobec niej. Widzimy też pewne podobieństwo. I chciałbym zwrócić naszą uwagę na śmierć Uzy i to, jak Bóg wylewa swój gniew na Uzę, i przyrównać to i spojrzeć na Chrystusa. Właśnie myślę, że w ten sposób Możemy zobaczyć Chrystusa w tym fragmencie w pewnym sensie. Otóż śmierć Uzy ma pewne pozytywne skutki. Chociaż jest to wielka tragedia, jest to straszna historia, to jednak ma pozytywne skutki. Między innymi to, że jest to świadectwo Bożej nienawiści do grzechu i to na wieki. Jest to świadectwo, które Żydzi będą mogli pamiętać. Mało tego, Dawid nazywa to miejsce Perez Uza, więc kto potem żył w kolejnych wiekach, to pytał się, może mamy albo taty, czemu tak się nazywa nasza miejscowość? I historia jest opowiadana. I morał jest wyciągany na nowo. Druga sprawa to jest to, że śmierć Uzy wywołała bojaźń Bożą u Dawida. Dawid się otrząsnął. A jakie ma pozytywne skutki śmierć Chrystusa? Po pierwsze to, że śmierć Chrystusa, chociaż też wielka tragedia, człowiek jedyny sprawiedliwy, jedyny bezgrzeszny, niesłusznie osądzony, to on umiera na krzyżu, a jego śmierć daje życie wierzącym. Jego śmierć odkupuje winy tych, którzy odwołują się do Chrystusa, tych, którzy wierzą w Chrystusa, tych, którzy są Jego uczniami. Druga sprawa to to, że śmierć Chrystusa jest świadectwem, i tak jak jest świadectwem, śmierć Uzy jest świadectwem Bożej nienawiści do grzechu, jest świadectwem Bożej świętości, tak śmierć Chrystusa jest świadectwem Bożego miłosierdzia. Śmierć Chrystusa też prowadzi do usynowienia wierzących. Śmierć Uzy wystąpiła z powodu nieprzemyślanego działania. Uza nie myślał, co robi. Uza nie sprawdził w swoim podręczniku kapłana, jak powinien postępować wobec arki, tylko zrobił tak, jak mu się wydawało. Miał dobre intencje. Tego mu nie odbieram, ale zginął za brak posłuszeństwa. Więc jego śmierć jest w wyniku nieprzemyślanego działania, a śmierć Chrystusa? No nie, śmierć Chrystusa jest w wyniku zaplanowanego działania. Działania, które jest zaplanowane przed założeniem świata. W Bożym planie zbawienia Kościoła. Śmierć Uzy wynika z nieumyślnego grzechu. Śmierć Chrystusa wynika z umyślnego grzechu i z nieumyślnego grzechu, ale nie jego, tylko naszego. A jemu został przypisany ten grzech i ci, którzy w niego wierzą, mają odkupienie w Chrystusie. Po trzecie, Dawid jest na takim autopilocie w tym fragmencie. To widać, po prostu jest w takim transie, w euforii, tańczy i cymbałki grają i inne instrumenty cyprowe. Jest takie rozluźnienie, jest... nie panuje nad sobą. I nagle jest po prostu łup z nieba, Uza ginie i wszyscy są zdziwieni. I to na czele z Dawidem, który jest tak zdziwiony, że podejmuje nieracjonalną decyzję, żeby odesłać arkę. Zamiast zweryfikować, co się stało, to najpierw jest decyzja. I tak samo jak wszyscy są zdziwieni, wszyscy mają dobre intencje, ale nie mieli posłuszeństwa. Dobre intencje to nieposłuszeństwo. I dobre intencje są niczym, jeżeli nie idzie za tym posłuszeństwo Bożemu Słowu. Dobrymi intencjami piekło jest wybrukowane. A to, co jest ważne, to posłuszeństwo Słowu. A w naszym przypadku Chrystusowi. Jako chrześcijanie też mamy pewne rzeczy, które są dla nas święte. W kościele w Koryncie mamy przykład, że wiele osób zginęło, bo spożywali niegodnie wieczerzę pańską, bezmyślnie, nie mając względu na ciało pańskie, czyli na braci i siostry w Chrystusie. Jeden był pijany i obżarty, a drugi siedział głodny, nie miał co jeść. Paweł pisze o tym w 11 rozdziale Listu do Koryntian, że właśnie z tego powodu wiele osób zginęło. Przykazania Pana Jezusa Chrystusa są dla nas rzeczą świętą. Każdy z nas stanie przed Bogiem, doświadczając Jego świętości. I to wydarzenie będzie spełnieniem najgorszych koszmarów. Tak jak w przypadku Izajasza, gdy stanął przed Bożym majestatem. będzie spełnieniem najgorszych koszmarów albo najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu. I wszystko zależy od tego, czy jesteśmy w Chrystusie, czy nie. Chrystus dobrowolnie poszedł na krzyż, żeby dać nam, grzesznikom, ratunek przed Bożą świętością, przed gniewem wynikającym z Bożej świętości i jak najbardziej uzasadnionym gniewem. Przed tą bezwzględną, brutalną, nieomylną świętością. Czy poznałeś Chrystusa? Czy jesteś Jego uczniem? I czy uczyniłeś Go swoim Panem? Amen.